I wracamy do studia. Przed chwilą Emilia Kirilienko, Rzeczpospolita. No to porozmawiajmy o tym wymiarze bardziej regionalnym święta 3 maja. Raz jeszcze naszym gościem profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Ekspert od polityki zagranicznej i od polityki bezpieczeństwa. 232 lata nas dzielą od uchwalenia Konstytucji 3 maja. Konstytucji, która już jest tylko historią, czy jest dokumentem, który może kształtować współczesną dyplomację Polski?
Niewątpliwie jest dziedzictwem, do którego można odwoływać się jako do instrumentu dyplomacji, także edukacji publicznej dla objaśnienia współczesności, choćby poprzez pokazanie analogii, że tak jak wówczas Rzeczpospolita, przyjmując pierwszą w Europie, drugą na świecie, konstytucję o naturze wolnościowej, rzuciła wyzwanie okolicznym, chcąc nie chcąc, okolicznym monarchom absolutnym, którzy nie byli w stanie tolerować wolnościowego systemu naszego państwa. Tak teraz Ukraina w 2019 przy pomocy kartki wyborczej, zmieniając prezydenta i 75% Rady Najwyższej, dokonała aktu, którego inny despota, czyli Putin, też nie mógł tolerować w sąsiedztwie swojego tyrańskiego państwa. Więc natura relacji międzynarodowych, to zagrożenie despotyzmu przez wolność w naszym regionie i to ciągle tego samego despotyzmu, czyli rosyjskiego, jest objaśnialna przy pomocy tego typu analogii. To jest, myślę, ponadczasowe, uniwersalne przesłanie, tak jak każde przesłanie wolności, która jest przyrodzonym stanem człowieka, do której budowy przyczyniali się nasi przodkowie, tworząc Konstytucję 3 maja.
Prezydent w przemówieniu na Placu Zamkowym w Warszawie często odwoływał się do fragmentu słów, czy słów wyjętych z pieśni Witaj Majowa Jutrzenko. Do słów nie ma już w Rzeczpospolitej obcych panów, jako do tej jednej z istotniejszych elementów, które wyraża ustawa trzeciomajowa, Konstytucja 3 maja, właśnie suwerenności, wypchnięcia na zewnątrz osób, które chciałyby ingerować w wewnętrzne sprawy Polski.
Tak, przypomnijmy, że Rzeczpospolita w istocie utraciła podmiotowość, choć nie państwowość, w wyniku wojny północnej. Symbolem tego jest słynny Sejm Niemy z 1717 roku, gdy otoczone moskiewskimi pułkami jednodniowe zgromadzenie posłów milcząco zaakceptowało dominację rosyjską, a później złamanie wolnej elekcji przez interwencję rosyjską w latach 30. XVIII wieku, gdy przeciwko Leszczyńskiemu poparła Rosja Sasa na tronie polskim. To jest koniec wolnych elekcji w istocie. Następnych królów już narzucała Rzeczpospolitej Rosja. I stąd w preambule do Konstytucji 3 maja ten słynny zapis, korzystając z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów. To było odniesienie do z kolei wojny rosyjsko-tureckiej, która związała siły Rosji i tym samym dała Polsce to okno możliwości, chwilę wytchnienia, w której można było próbować zreformować kraj, co jest wyzwaniem od 200 lat stałym, z wyjątkiem okresu międzywojennego i teraz po 89, jak modernizować kraj w systemie dominacji rosyjskiej. Z tym borykało się każde pokolenie Polaków od XVIII wieku. I w tym sensie usunięcie tej obcej przemocy otwiera w ogóle możliwości rozwojowe. To, jak tragiczne jest panowanie rosyjskie w zakresie cywilizacyjnym, jak cofa kraj, jak uniemożliwia jakikolwiek sensowny rozwój. Widać najlepiej zresztą na mapach kolejowych Polski. Jeszcze sprzed 20-30 lat było wyraźnie można było wyznaczyć granice zaborów, gdzie sięgnęła Rosja. Tam była pustka komunikacyjna. Takie wskaźniki rozwoju cywilizacyjnego można by pewnie mnożyć i pokazywać, jakie są skutki panowania rosyjskiego. I to dotyczy wszystkich państw w regionie oczywiście, które miały nieszczęście zetknąć się z tym imperium, a Rzeczpospolita jest wspólnym dziedzictwem naszych narodów. Do tego odwołali się ministrowie spraw zagranicznych w 2021 roku w lipcu. Polski, Litwy i Ukrainy w oświadczeniu wspólnym, gdzie wszystkie te trzy państwa przyznały się do współdziedziczenia Rzeczypospolitej, dopraszając czy uznając jako tego współdziedzica także Białoruś, która nadal czeka na możliwość swobodnej wypowiedzi w tym zakresie. Myślę zatem, że ta tradycja konstytucji także wraz z zaręczeniem wzajemnym obojga narodów z października 91 roku, co jest czczone szczególnie przez Litwinów i Białorusinów jako podkreślenie podmiotowości Wielkiego Księstwa Litewskiego w łonie Rzeczypospolitej, pozwalające zachować poczucie utrzymania własnej państwowości w tym systemie wolnościowym bardzo przecież. To wszystko nadal jest żywe, nadal jest politycznie płodne. Może na tym nadal budować poczucie wspólnoty, szczególnie, że jest to tradycja drastycznie sprzeczna z tradycją Imperium Rosyjskiego jako odwrotności cywilizacji wolnościowej, jako systemu tyrańskiego. A zatem wszyscy, co dziś sięgają po wolność w naszym regionie, muszą odwoływać się do tradycji Rzeczypospolitej, bo innych tradycji nie mają. Nawet jakby nie byli w pełni tego świadomi, to jeśli rozpoczną proces poszukiwań własnych korzeni demokracji i wolności, no to znajdą korzenie w Rzeczypospolitej.
Na ile to jest takie podkreślenie, zwłaszcza w tym roku 21, czyli tuż w roku przed wybuchem
to narastanie
wojny,
rosyjskie wojska się koncentrowały wokół granic Ukrainy, to już było w tej atmosferze.
W atmosferze już pewnego zagrożenia, bo wojska się gromadziły, potem zostały niby rozwiezione, żeby na jesień znowu się koncentrować, a potem już na początku roku 22 uderzyć pełnoskalowo na Ukrainę. Na ile jest tak, że w tej chwili to się staje jedno z ważniejszych polskich świąt, bo właśnie ma ten wymiar regionalny, bo jest świętem znacznie szerszym niż czy to 15 nawet, czy 11 listopada. Czy 15 sierpnia.
Tak, oczywiście, że 11 listopada jest świętem polskim, pełna kropka. Tak? 15 sierpnia można oczywiście do tej tradycji jako siły sojusznicze dołączać Ukrainę i armię Ukraińskiej Republiki Ludowej pod dowództwem atamana Petlury. Można szukać tradycji białoruskich u Bułaka Bałachowicza. No ale jednak w sensie osiągnięć cywilizacyjnych, a nie tylko męstwa żołnierzy, to tylko może jest złym słowem, prawda? Bo znów czego nas uczy Konstytucja 3 maja, że najwyższe nawet osiągnięcia cywilizacyjne bez skutecznej osłony wojskowej są niszczone. Zatem żeby prowadzić jakąkolwiek politykę, trzeba istnieć. Armia tu zatem ma podstawowe znaczenie i te zapisy w Konstytucji 3 maja o wojsku jako sile z narodu porządnej wyciągniętej do jego obrony, któremu naród winien miłość i szacunek, są jak najbardziej słuszne, ale właśnie całościowe ujęcie dorobku cywilizacyjnego, którego kwintesencją jest Konstytucja 3 maja, naturalnie, że ma wymiar szerszy niż zwycięstwo militarne z 15 roku, czy odzyskanie niepodległości z 15 sierpnia, czyli z 11 listopada, jako święta jednak znacznie bardziej wyłącznie polskie. Konstytucja 3 maja nadaje się do tego, aby stworzyć z niej święto całej Rzeczypospolitej, wszystkich narodów, które zechcą przyznać się do tego dziedzictwa. A przypomnijmy, że też przy obchodach rocznicowych w poprzednich latach mieliśmy z tej okazji wizytę w Warszawie prezydentów wszystkich trzech państw bałtyckich, a nawet Mołdawii. To oczywiście ostatnie było raczej wynikiem pewnej koniunktury politycznej, ale wszystkie narody, które kiedyś składały się na Rzeczpospolitą, chętnie się do tego dziedzictwa przyznają, bo ono stawia je w rzędzie pierwszych narodów demokratycznych w Europie. I to oczywiście jest politycznie użyteczne, a ponieważ są do tego słuszne podstawy historyczne, w związku z czym jest to atrakcyjne.
Antony Blinken, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, przyjąc życzenia Polsce z okazji święta Konstytucji 3 maja, pisał właśnie o wspólnych wartościach, o wartościach demokratycznych. Te wartości są i zawarte w preambule, ale także w różnego rodzaju artykułach tejże konstytucji, chociażby w artykule 5 o rządzie. Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu. Kropka. To pierwsze zdanie tego rozdziału, tego artykułu. Na ile jest tak, że Konstytucja 3 maja także w tym takim wprost, w swoim tekście ma zawarte i myśli, i treści, które możemy wykorzystywać nie tylko tu w regionie, ale także w relacji ze Stanami, z Europą Zachodnią, z innymi partnerami.
No myślę, że ugruntowane w historiografii polskiej słuszne przeświadczenie, że Konstytucja 3 maja to jest moment zastosowania w systemie politycznym Polski wyrazistego trójpodziału władzy na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Jak najbardziej nadaje się również i do tej bardzo przecież gorącej w Polsce dyskusji. Wystarczy sobie poczytać, co też w Konstytucji 3 maja zapisano o sądach, a zapisano mianowicie, że wszystkie trybunały stosownie do ich poziomów, czy to na poziomie powiatowym, czy wyższym, centralnym, koronnym, czy litewskim, wybierane są stosownie przez sejmy czy sejmiki. A zatem, tak jak już pan redaktor zacytował, wszelka władza z sądowniczą włącznie początek swój bierze z woli narodu, a nie z woli takiej czy innej korporacji i przed obywatelami jest odpowiedzialna, bo trzeba rozróżnić pomiędzy niezależnością a nieodpowiedzialnością. Więc to, jak widać, się nadaje do nawet bieżących debat politycznych. Dodajmy do tego, a propos jeszcze życzeń sekretarza stanu, że Rzeczpospolita do końca swego istnienia była systemem wolnościowym, a do roku 1776, bo w tym właśnie roku powstały Stany Zjednoczone, była największą wspólnotą ludzi wolnych na świecie. Nigdzie nie było takiego procentu ludzi i tak licznych, bo oczywiście można powoływać się na przykład demokracji szwajcarskiej, ale to jest mały kraj. Natomiast tak wielkiej wspólnoty ludzi wolnych nigdzie na świecie wówczas nie było, zważywszy na to, jaki procent mieszkańców Rzeczypospolitej cieszył się pełnią praw politycznych. I myślę, że o tym też warto pamiętać, że gdyby Rzeczpospolita graniczyła pewnie z Pacyfikiem i Atlantykiem oraz z Kanadą i Meksykiem, to byłaby tym, czym dzisiaj są Stany Zjednoczone, czyli potężnym, demokratycznym państwem, do którego ściągnęłyby w kolejnych latach rzesze przybyszy. Przypomnijmy, że w Konstytucji 3 maja jest ustęp, ktokolwiek postawi stopę na ziemi polskiej, wolnym jest. To wtedy Rzeczpospolita otoczona przez absolutystyczne monarchie z systemem pańszczyźnianym, oczywiście, że spowodowałaby zbiegostwo wszystkich, którzy tylko chcieliby podjąć takie ryzyko, do kraju wolności, jakim była, jakim coraz bardziej się stawała. Otwierano drogę do prostej nobilitacji dla mieszczan, brano pod opiekę sądów krajowych stan chłopski, a zatem w istocie inicjowano reformy, o których 40 lat później, po tragicznych doświadczeniach, ale Maurycy Mochnacki pisał, krytykując Wielką Rewolucję Francuską, a cóż to za szalony pomysł, żeby znieść szlachtę, przeciwnie, trzeba wszystkich uszlachcić. To właśnie zaczynała robić Konstytucja 3 maja, czyli rozszerzając zdolności nobilitacyjne, chciała uobywatelnić po kolei kolejne warstwy. W każdym razie taki zamysł można by było z niej na przyszłość odczytać. Ona tego oczywiście nie dokonywała, ale wchodziła na tą drogę, czy ustawodawcy wchodzili na tę drogę i gdyby nie przemoc obca, zapewne by tą drogą Rzeczpospolita podążała, szybko przekształcając się w kraj ludzi wolnych, wszystkich. A i tak była, jeszcze raz to podkreślmy, największą wspólnotą ludzi wolnych w Europie, a po powstaniu Stanów Zjednoczonych drugą na świecie, a do ich powstania największą w ogóle na świecie.
Ogłaszamy wolność zupełną dla wszystkich ludzi, którzy tak nowo przybywających, jak i tych, którzy by pierwej z kraju oddaliwszy się teraz do ojczyzny powrócić chcieli tak dalece, iż każdy człowiek do państwa Rzeczpospolitej nowo z jakiejkolwiek strony przybyły lub powracający, jak tylko stanie nogą na ziemi polskiej, wolnym jest zupełnie użyć przemysłu swego, jak i gdzie chce, wolnym jest czynić umowy na osiadłość, robociznę lub czynsze, jak i dopóki się umówi, wolnym jest osadzać się w mieście lub na wsi, wolnym jest mieszkać w Polsce lub do kraju, do którego zechce powrócić. To jest koniec rozdziału czwartego Chłopi Włościanie.
Tak, to jest właśnie fundament, na którym budowano by w przyszłości, gdyby była siła zbrojna zdolna ocalić ten system, bo to jest kolejna nauka niezmiernie istotna, która jest ważna także i dziś, szczególnie w kontekście zagrożenia rosyjskiego, znów tego samego co wtedy, dla narodów Rzeczypospolitej, że aby rozwijać kraj, aby podnosić go cywilizacyjnie, aby prowadzić jakąkolwiek sensowną politykę, trzeba przede wszystkim istnieć, a to istnienie zapewnia siła zbrojna. Ktoś, kto za sąsiada ma Rosję, nie może nigdy o tym zapominać, że to jest warunek czynienia czegokolwiek, co ma szansę powodzenia, inaczej bowiem zostanie zniszczone jako wyzwanie, które podważa despotyzm rosyjski.
Mija 232 lata. W tej chwili, w sytuacji w Europie, jesteśmy w podobnym momencie. To jest cały czas de facto ta sama walka wolności z tyranią.
To nie jest dokładnie tak samo. Europa jest demokratyczna w odróżnieniu od ówczesnej, absolutystycznej, ale na wschodzie ciągle mamy rosyjską despotię. Ona zmienia barwy z imperialnych carskich na sowieckie, z sowieckich na współczesne, putinowskie, ale przecież przypomnijmy, że ludobójczą wojnę w Czeczenii zaczął jeszcze Jelcyn. Więc to wyzwanie ze strony imperializmu rosyjskiego ma charakter stały, jest wyzwaniem, o którym jego istocie wiemy od setek lat, nie zmienia się sposób polityki rosyjskiej. Ona polega na eksterminacji elit podbijanych terenów. Widzieliśmy to w Buczy, Irpieniu, w innych miejscach Ukrainy. Tak się to odbywa. Nie mamy powodu wątpić, że podobnie by wyglądało w przypadku innych podbijanych terenów. I że jak w XIX wieku mówiła dyplomacja powstańcza polska w 1831 roku, imperializm moskiewski zna tylko te granice, jakie zakreśli mu siła zbrojna narodów nim zagrożonych. To jest nadal przesłanie aktualne. Wyciągamy z tego wnioski, zbroimy się, organizujemy cały region do wspólnej obrony, przyciągamy siły największego mocarstwa światowego, Stanów Zjednoczonych, aby także odstraszały tego agresora. Wtedy takiej możliwości nie było. Nie było takiego podmiotu, który by mógł wesprzeć Rzeczpospolitą. Teraz tak jest. Propaganda moskiewska i wówczas i teraz usiłuje to pokazać w dokładnie odwrotnej postaci. Wtedy jakoby byliśmy narzędziem jakobinów francuskich. Teraz jesteśmy narzędziem rzekomo Stanów Zjednoczonych. Nie, jest właśnie dokładnie odwrotnie. To my usiłujemy przyciągnąć wsparcie zewnętrzne wtedy rewolucyjnej Francji. To już oczywiście historia Legionów Dąbrowskiego i Księstwa Warszawskiego. Teraz Stanów Zjednoczonych, a nie odwrotnie. To nam zależy, żeby oni tu byli, ponieważ potrzebujemy tego wsparcia. No oczywiście wspólnota interesów wiąże nas w te właśnie sojusze. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie to gra zwycięska. Rosja jest słabsza niż była kiedykolwiek przy poprzednich wydaniach imperialnych i miejmy nadzieję, że to, że po raz pierwszy od 1654 roku Ukraina jest po naszej stronie w całości, niepodzielona wewnętrznie, jest bardzo dobrą prognozą na przyszłość. Trzeba przyjąć te ciężary, które z wysiłkiem wiążącym się z zwalczaniem Imperium Rosyjskiego są związane i rozstrzygnąć wreszcie tę grę, tak aby nasze dzieci i wnuki mogły żyć w pokoju i wolności.
Powiedział profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog, ekspert od polityki zagranicznej, od polityki bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia na zegarach godzina 13:41. My powoli kończymy dzisiejszy dzień z Konstytucją 3 maja, święto 223. rocznica od uchwalenia pierwszej na starym kontynencie, pierwszej w Europie ustawy zasadniczej, pierwszej konstytucji, dobiegło końca w tych oficjalnych formatach. Cały czas jeszcze trwa piknikowa zabawa na warszawskich ulicach, na krakowskim Przedmieściu, nie tylko zresztą w Warszawie. My może jeszcze za chwilę zajmiemy się całkiem bieżącą polityką, bo jedna z partii politycznych zmienia własną nazwę i właśnie dzisiaj odbywa swój kongres, ale najpierw jeszcze pozostając w takim nieoczywistym nurcie śpiewania o Polsce, zarapuje raper OSTR.